Nie wiem, ile lat skończył Krzysztof Bosak. Jest już w studio i gotowy, czy pan marszałek jest gotowy na spotkanie z nieujarzmionym językiem Wojciecha Cejrowskiego.
Dobry wieczór słuchaczom, dobry wieczór panie Wojtku. Ostatnie takie spotkanie mieliśmy 5 lat.
I panie Wojtku, 5 lat to pan mówi do swojego hydraulika albo do kolegi.
O, tak.
Dobry wieczór, ja panie redaktorze Wojciechu Cejrowskim.
Szczególnie dla marszałków jestem panem Cejrowskim.
Tak, ostatnie spotkanie
nie
mieliśmy 5 lat temu.
Nie koleguję się z żadną klasą polityczną.
Ostatnie spotkanie mieliśmy 5 lat temu i przeżyłem. Wyszedłem z piwnicy w jednym kawałku, z piwnicy na Bielanach, gdzie było studio nagraniowe.
Tak, i proszę pana, i Konfederacja miała zaraz potem iść wywrócić stolik, a pan się przysiadł do stolika i siedzi pan na tym samym stolcu, na którym siedzi Hołownia.
Tu pan redaktor
to jest
skompensował
dla mnie obrzydliwe, niech się pan wytłumaczy.
3 lata historii politycznej skompensował pan redaktor.
Od tego jestem.
No, bardzo pięknie, ale pan redaktor Wojciech Cejrowski powiedział tak, że w jednym miejscu jest pan tam, gdzie marszałek Hołownia. Jeszcze raz powtórz, bo ja już nie streszczę twojej światłej myśli.
Aha, no to mówię, że Konfederacja szła, zbierała głosy wyborców swoich pod hasłem pójdziemy tam wywrócić stolik i zaraz potem widzę, że się Konfederacja w osobie Bosaka dosiadła do stolika i siedzi pan teraz na tym samym stolcu, na którym zasiada Hołownia.
To jest błędna diagnoza.
Jak pan to wytłumaczy?
Błędna diagnoza wynikająca z nieznajomości obyczajów parlamentarnych. Mamy taki zwyczaj w Polsce, że opozycja także dostaje swoje miejsca w prezydiach komisji i w prezydium Sejmu i ja jestem wicemarszałkiem Sejmu, ale z opozycji i mamy także jeszcze 17 innych poza mną posłów
Dobra,
w Sejmie.
Dobra, a mówił pan to swoim wyborcom, którzy że się pan dosiądzie siedzą, do stolika, bo
ale,
to wynika z obyczaju.
Ale my siedzimy w ławach opozycyjnych. Gdybyśmy siedzieli w ławach rządowych, to o zarzut dosiadania się do stolika byłby zasadny. Siedzimy w ławach opozycyjnych. Problem w tym, że wyborcy dali niedostateczny mandat Konfederacji i większość rządowa sformowała się.
Wina wyborców.
No, to wina, tak.
To, że
chyba tak można powiedzieć.
Nie wywrócił stolika, to jest wasza wina, a nie jego wina, że wam obiecywał gruszki na wierzbie, że wywróci stolik. Trzeba było
ponosimy
nie obiecywać.
Odpowiedzialność za sytuację w Polsce proporcjonalnie do mandatu, który otrzymaliśmy od wyborców i zrobimy z tym mandatem i robimy wszystko, co można najlepszego.
Proszę
no natomiast
pana,
oczywiście
wszystko w porządku.
Ja liczę,
tylko
że w kolejnym rozdaniu ten mandat będzie lepszy. Liczę na to.
Wszystko w porządku, tylko to wszystko, co pan mi przed chwilą powiedział, należało mówić przed wyborami.
No ależ to mówiliśmy. Jak sobie wyborcy zagłosują, tak będą mieli. No i tak mają. Ja ubolewam nad tym.
Tak mówiliśmy. Natomiast, to takie hasło wyborcze było Konfederacji. Jak zagłosujecie, tak będziecie mieli?
Panie redaktorze, myślę, że tego dotyczą wszystkie kampanie wyborcze. No przecież ostrzegaliśmy. Jest i gorsza część tej wiadomości, a mianowicie znaczna część opozycji to ludzie o dość podobnych poglądach do tych, których rządzą. Przecież jeżeli chodzi o poglądy ekonomiczne, to tutaj mamy kontynuację tego, co było wcześniej. I myślę, że te zarzuty to trzeba kierować w dwie strony, a nie tylko w jedną.
W porządku.
Wyborcy w Polsce są, ja nie wiem czy z Ameryki to widać, ale wyborcy w Polsce są generalnie zwodzeni. Zwodzeni za nos, zwodzeni, oszukiwani.
Właśnie o tym mówię, że są przez Konfederację również zwodzeni.
Przez Konfederacja jest jedyną formacją, która mówi prawdę, panie redaktorze. Apeluję o uczciwość intelektualną, ale pełną.
Nawzajem. Niech mi pan powie, a ile głosów powinni dać Konfederacji wyborcy wtedy, aby możliwe było do spełnienia hasło wywrócimy stolik?
No minimalnie to tyle, żeby bez nas się nie mogła sformułować większość rządząca. To
no
jest minimum.
Ile? Ale ile?
Już myślę, że gdzieś przy poparciu na poziomie 10%, a przypomnę, że sondaże dawały nami ponad 10 przed wyborami w 2023 roku, rozdział mandatów byłby taki, że bez nas większość mogłaby być niemożliwa. No chyba,
dobra,
żeby się PiS
wtedy,
z Platformą dogadał, co wydawało się mało prawdopodobne.
Ale wtedy musiałby się pan dosiąść do stolika, żeby za pomocą swoich 10% wywracać stolik.
No ale na dobry początek to byłby stolik negocjacyjny, tak? A przy stoliku
negocjacyjnym. Chciałby pan wywrócić stolik negocjacyjny? Proponował pan, dajcie mi 10% głosów wyborczych, ja wtedy dosiądę się do stolika negocjacyjnego i go
Panie
wywrócę?
Panie redaktorze, bo istota sprawy w tym, żeby rozumieć, że w polityce jest wiele różnych stolików, przy których załatwia się różne rzeczy. My chcieliśmy wywrócić stolik, przy którym interesy polskie były poświęcane, a opinia publiczna była oszukiwana. I ten stolik zasługiwał i zasługuje ciągle na wywrócenie. Natomiast stolik, przy którym siedzą ludzie, którzy pozorują pracę polityczną i tak naprawdę troszczą się wyłącznie o swoje sondaże. Natomiast dobry stół negocjacyjny, przy którym by wypracowano coś lepszego niż to, co mamy obecnie, tego stołu ciągle potrzebujemy. To jest oczywiste.
No nie dla wszystkich, widzi pan. Ja jestem tak słabo inteligentny, że zrozumiałem hasło wyborcze Konfederacji wprost. Tam nie było gwiazdki i szerokiego
Panie
przepisu,
redaktorze.
Który usłyszałem przed chwilą. I rozumiałem to tak, jak większość wyborców Konfederacji przypuszczam, że pójdą i tam po prostu wywrócą stolik, będą stosowali zachowania nieparlamentarne, ale skuteczne, takie jak Brown, takie jak wcześniej Leper i sobie z nimi poradzą. Właśnie
chcieliśmy
dlatego, że poszli wywracać stolik,
PiS-u. Chcieliśmy a nie premiera spoza partii się establishmentowych, spoza bandy czworga. To był nasz postulat. Premier spoza tej dotychczasowej skompromitowanej klasy politycznej. Jeżeli mielibyśmy mniejszość blokującą, dawaliśmy wyborcom gwarancję, że nie przyłożymy ręki ani do kolejnego premiera
kochanie,
w typie
no,
Morawieckiego,
kochanie,
ani Tuska.
Droga moja żono, gdyby ona nie miała takiej krótkiej spódniczki, to ja bym cię nie zdradził.
Zdrady,
to jest ten rodzaj tłumaczenia.
Zarzut, albo nawet jakakolwiek analogia zdrady jest całkowicie, panie redaktorze, całkowicie bezzasadna. Konfederacja.
Gdyby nie to, że Hołownia ma tak pięknie opuszczone ramionczko, to ja bym się nie przytulał do niego. Ksiądz odmówił Hołowni komunii.
Tak, który?
I ja wtedy uważałem, że słusznie, bo publiczne przeczenie nauczaniu Kościoła to jest publiczne zaciąganie na siebie ekskomuniki. Jak ktoś prywatnie i po cichu to robi, bo jest strażakiem z Parzęczewa, nikt go nie zna, to jest inna sprawa, ale Hołownia nie jest strażakiem, ani nie jest z Parzęczewa. Więc skoro przeczył nauczaniu Kościoła w sprawie aborcji, no to zaciągnął na siebie ekskomunikę. To wszystko jest w kodeksie kanonicznym opisane i musiałby teraz publicznie wycofać się ze swoich oświadczeń bądź wykluczyć się z kościoła, ze swoich działań proaborcyjnych. No więc ten ksiądz szeregowy wikary słusznie odmówił mu podania Komunii Świętej. Niestety potem proboszcz tej parafii przepraszał. Nie wiem za co, za niezręczność towarzyską. Kościół to jest instytucja, która się posługuje dogmatami, dyscypliną, kodeksem kanonicznym, a nie kodeksem towarzyskim. No więc tamta sytuacja miała miejsce, a dzisiaj Kościół, ktoś mi napisał, się reformuje. To ja skomentowałem, że szkoda, że w stronę reformacji się reformuje, a nie w stronę kodeksu kanonicznego własnego. I teraz mamy takie zdarzenie, które było głośne, może pan to jakoś mnie przetłumaczy na język polski. Szkoła katolicka zachowała się, uważam, porządnie. Odmówiła Hołowni przyjęcia jego córki do szkoły ze względu na działalność ojca, która przeczy nauczaniu Kościoła. No ojciec nie jest katolikiem, to tam a odpowiada za córkę do czasów pełnoletności, za jej wychowanie religijne również. W związku z tym ta szkoła powiedziała, prywatna, w końcu nie chcemy cię mieć na swoim gruncie. No i w prasie polskiej czytam oburzenie, niech mi pan znający zasady zachowań parlamentarnych odpowie, jak się odnieść do tej sprawy, czy ta szkoła jest wredna? Czy Hołownia powinien sobie poszukać szkoły jakiejś komunistycznej, może gdzie aborcja jest nauczana?
Ja wszystkim życzę dobrze, więc również życzę dobrej szkoły dzieciom. No,
komunistyczna nie musi być zła.
Nie, komunistyczna jest zła z zasady i tu pan redaktor musi mi przyznać rację, nie ma innego wyjścia.
To proszę zlikwidować Ministerstwo Edukacji, bo wszystkie szkoły w Polsce w tej chwili poza prywatnymi są komunistyczne. I mam dowody.
Aż tak źle nie jest, mówię to jako Polak przebywający w Polsce, aż tak źle nie jest, choć nie jest też dobrze. Natomiast wracając, życzę każdemu dobrych szkół, natomiast autonomia szkół, w szczególności szkół wyznaniowych, daje pełne prawo do tego, żeby dobierać uczniów na podstawie takiego kryterium, jakie szkoły obiorą. Więc powiedziałbym, że wszystko jest na swoim miejscu, szkoła ma prawo nie przyjąć dziecka, a rodzice mają prawo taką decyzję sobie pokrytykować. a opinia publiczna pooceniać. Wszystko jest na swoim miejscu. Moim zdaniem cała ta sytuacja jest dowodem na to, że ciągle żyjemy w wolnym kraju. Byłoby bardzo źle, gdyby tego rodzaju krytyka spowodowała zmianę tej decyzji. Natomiast do momentu, kiedy władze szkoły czują się na tyle pewnie, że takie decyzje podejmują nawet przeciwko wpływowemu politykowi obozu rządzącego, to jest to dowód, że żyjemy w wolnym kraju.
A jaki on jest wpływowy, niech mi
no, zawieszona jest na nim większość rządząca. Tutaj mamy mozaikę 11 partii politycznych. No to znaczy, że bez jego głosów nie ma większości. Rząd upada.
Ale on ma jeden głos.
O, Polska 2050 to jest znacznie więcej posłów niż jeden. Ma swoją partię.
Ale Hołownia ma jeden głos. I wystarczyłoby, żeby pan znalazł jakiegoś ambitnego pod Hołownią, i już Hołownia wylatuje wtedy, mając ten swój jeden głos.
Ja proponuję, mając taki plan, nie ogłaszajmy go na antenie radiowej, bo jeszcze się wyda.
A dlaczego nie? Ludzie z tej obrzydliwej partii 20 złotych i 50 groszy. Jeżeli któryś jest ambitny, to przecież kompromituje was ten człowiek, który jest durnowaty i jeszcze brzydko wygląda. Weźcie kogoś ładnego sobie, inteligentnego i posadźcie go na stolcu własnej partii, a potem na marszałkowskim. Co macie do stracenia? Jednego Hołownię tylko. Przy czym słowo stracenie należy rozumieć inaczej niż rewolucja francuska rozumiała to słowo. Od razu uprzedzam.
Że nie nawołujesz do niczego złego. Jedno pytanie pozwolisz, że zadam panu marszałkowi.
Ale
bo
zadaj
dzisiaj,
ile chcesz, bo dzisiaj, ja się nie umawiałem z panem Bosakiem, więc jestem słabiej przygotowany od ciebie.
Bo dzisiaj premier taką ekstrawagancką decyzję podjął i powiedział, że podpis, który złożył, czyli kontrasygnata, nie wycofuje ten podpis, bo wycofuje, bo ma taką wolę. Nie wiadomo jaką polityczną. No i co? I co może na to, co jak można na to zareagować?
Oglądamy kolejną odsłonę kreatywności prawniczej i destrukcji tak naprawdę normalnego funkcjonowania naszego państwa. W poprzednich kadencjach mieliśmy konwalidowanie uchwał sejmowych przyjętych przez sejmy poprzedniej kadencji. Teraz mamy autoweryfikację własnej kontrasygnaty przez premiera kilka dni po jej udzieleniu. Zastanawiam się, co przyniosą kolejne dni. Natomiast my dzisiaj zrobiliśmy konferencję prasową wzywającą ministra Bodnara do ustąpienia. Uważamy, że ten tandem Bodnar-Tusk wyłącznie powiększa chaos w państwie, nie rozwiązał literalnie żadnego problemu związanego z praworządnością i nie rozwiążą, no bo po prostu mają takie, a nie inne ukierunkowanie intelektualne i polityczne.
A dlaczego nie wotum nieufności w stosunku do premiera? Bo to w końcu tandem, to czemu narzędzie kara, a nie tego, który tym narzędziem się posługuje.
Jeżeli będzie wniosek o wotum nieufności, z pewnością damy swoje podpisy i głosy. Tutaj nie ma między nami sporu.
Tylko tyle, że to będzie nieskuteczne, bo na razie wygląda na to, że koalicja ma większość i będzie miała większość co najmniej do wyborów prezydenckich.
Co najmniej.
No i tak to jest. Jak w biznesie.
To o premierze ja ci odpowiem jeszcze. Otóż ja jestem przedsiębiorcą i są przepisy dotyczące zawierania umów, przepisy nie tylko handlowe, ogólnie. W każdej chwili możesz wycofać swój podpis i nawet nie zawsze musisz podawać powód, ale jeżeli go masz, to jest lepiej, bardziej jest elegancko podać. Pomyliłem się, podpisuję 60 papierów dziennie, no podpisałem, ale teraz wycofuję swój podpis. Jeszcze się nic nie stało, jeszcze nie poszły konie po betonie, byłem wtedy pijany albo źle doczytałem, źle zrozumiałem, absolutnie wycofuję swój podpis. To jest sytuacja zdrowsza od sytuacji, w której zostawiamy na siłę czyjś podpis w momencie, kiedy on powiedział, ale ja pijany byłem, kiedy to podpisałem.
Ale ja by właśnie myślałem, że powiesz odwrotnie. Mianowicie, że w biznesie jest tak, że podpisujesz jakiś kontrakt, to ten kontrakt jest podpisany. I jeżeli kilka dni później...
Tak, ale każda umowa, jeżeli jest prawidłowo skonstruowana, można ją wymówić. Czyli można zaproponować drugiej stronie, ja się z tej umowy wycofuję, nie dotrzymam jej paragrafów i tutaj wam wysyłam kartkę z zawiadomieniem, że pod każdą umową masz całą stertę paragrafów, na jakich warunkach i kiedy obie strony na dzień dobry spodziewają się wymówienia tej umowy.
Tylko tyle, że za podpisem poszły konie po betonie, Krzysztof Bosak.
No tak, to brzmi atrakcyjnie to wyjaśnienie, natomiast nie ma analogii pomiędzy stosunkami z zakresu prawa cywilnego, a pomiędzy sprawami ustrojowymi, publicznymi i prawem administracyjnym.
Dlaczego nie ma, skoro obie się opierają o prawo rzymskie?
Dlatego, że to by przeczyło zasadzie pewności prawa i pewność, znaczy instytucje państwowe tworzą prawo, tworzą warunki ustrojowe funkcjonowania wszystkich. I tak samo jak kontrowersyjne...
Premier nie tworzy prawa, nie tworzy prawa, ależ, owszem, tworzy, absolutnie nie tworzy prawa.
Podpisując swoje różnego rodzaju dekrety.
Ustawodawczą władzą jest wyłącznie Sejm.
Ale
natomiast
prawo to nie wyłącznie ustawy.
Jest wykonawcą.
Prawo, no to nie jest pełne spojrzenie. Prawo to nie wyłącznie ustawy, to także rozporządzenia, to także różnego rodzaju zarządzenia. Premier jak najbardziej ma możliwość swoim podpisem.
Zarządzenia mają służyć wykonaniu prawa, a nie jego tworzeniu. Jeżeli jakiekolwiek zarządzenie tworzy nowe prawo, to jest uzurpacja władzy wykonawczej wobec ustawodawczej.
Co do zasady tak, dlatego zarządzenia nie mają rangi ustawowej, natomiast są prawnie wiążące, więc są często rodzajem, są uznawane za rodzaj prawa. Także tłumaczę, dlaczego decyzje czynników władczych mają charakter inny niż stosunki cywilne. To nie jest umowa oparta na dobrowolności stron, w której w każdej chwili można się wycofać. Dlatego zastosowanie takich samych kategorii, to tak samo jak z tymi sędziami. Można by powiedzieć, państwo teraz doszło do wniosku, że nie chce mieć kilkuset sędziów, których powołał prezydent Andrzej Duda i które wyłaniała Krajowa Rada Sądownictwa.
No właśnie, do takiego doszło.
No i właśnie. W związku z tym uznajemy stosunki za niebyłe. Pytanie, co z wyrokami? Zasada pewności prawa i zasada w ogóle...
Na to jest odpowiedź taka. Wybory mają swoje konsekwencje. To są słowa Obamy. I konsekwencje są takie, że właśnie przyszła nowa ekipa i se porządkuje gabinecik po swojemu. Panu się to nie podoba, ale wybory mają swoje konsekwencje.
Praworządność polega, i tu trzeba rządowi Tuska przypomnieć, praworządność polega na tym, że nowa ekipa działa w granicach prawa, a nie w zakresie...
Nie, nowa ekipa powiedziała, że nie będzie działać w granicach prawa.
Oni mają filozofię prawo to ja.
Taki miał program wyborczy.
Oni mają filozofię prawo to ja.
Tusk miał taki program wyborczy. Przecież Tusk ogłosił, że nie będzie rządził zgodnie z prawem jeszcze przed wyborami, czyli na coś takiego zagłosowali jego wyborcy. Otóż na przykład powiedział, że przyjdą silni panowie i wyprowadzą urzędującego prezesa NBP przemocą. Czyli powiedział w kampanii wyborczej, będę rządził przemocą. No na przykład taką figurę wygłosił. Wyślę tam jakichś silnych panów i go wyprowadzą. I w tej chwili wysyła silnych panów do działaczy pro-life na przykład. Wysyła silnych panów za Tuska i Bodnara za pokazywanie banera ze zboczeńcem z PO na manifestacji. Wyrok dostaje ten, który pokazuje baner ze zboczeńcem. Za pokazywanie przy Paradzie Równości różańca. I wypowiadanie modlitwy. Jest wyrok 13 lipca tego roku o godzinie 13:51 w Kielcach na terenie skweru wspólnie i tak dalej. I przestępstwo polegało na tym, skazańcowi powiedzieli, że podchodziła do uczestników marszu stojących pod sceną z różańcem, który trzymała w wyprostowanej ręce, głośno wypowiadając przy tym słowa modlitwy. No to ma pan opis siłowego rozwiązywania spraw w państwie. I z takim programem Platforma Wyborcza szła do wyborów i to wybrał naród polski.
No ja znam przypadek człowieka, który stał z różańcem w trakcie tak zwanych parad równości. Został zatrzymany przez policję i skazany finalnie na karę bezwzględnego więzienia i wydarzyło się to za rządów poprzedniej partii. Więc pewne patologie w działaniach policji czy wymiaru sprawiedliwości są niestety ciągłe i ponadczasowe. Natomiast program był inny. Program deklarowany dla wyborców, którym mamiono społeczeństwo, to było tak zwane przywracanie praworządności i usuwanie chaosu z wymiaru sprawiedliwości. Oczywiście żadnego przywrócenia praworządności nie mamy. Mówimy o nie żadną praworządność, chodziło tylko o dominację tutaj wszelkiego rodzaju opinii prawnych podżyrowanych czy spinowanych przez Unię Europejską i eurokratów i o dominację tego starego establishmentu sędziowskiego, tak?
Dobra, i co pan robi w tej sprawie konkretnie?
No na przykład dzisiaj właśnie napiętnowaliśmy te zamiary i domagamy się dymisji.
Nie. Co pan robi konkretnie, powiedziałem. Napiętnowanie to nie jest żadna działalność konkretna, tylko gadanie.
Prawidłowo głosuję w Sejmie, prawidłowo głosuję w Prezydium Sejmu, wykonuję swoje obowiązki i pomnażam kapitał, który powierzyli mi wyborcy poprzez osiąganie w każdych kolejnych wyborach lepszego wyniku niż w poprzednich.
To jest kapitał?
Kapitałem jest zaufanie wyborcy społeczne, panu... a lepsze wyniki nie, nie, nie. są pomnażaniem tego kapitału.
Ale nikt na pana nie głosował ze względu na to, żeby pan miał większe zaufanie społeczne, tylko żeby pan coś zrobił dla tych ludzi.
Trzeba porozmawiać z naszymi wyborcami, jakie mieli motywacje. Wielu z nich właśnie liczy na to, że Konfederacja wzmocni się i wprowadzi nową jakość w polskiej polityce.
Ale konkretnie jak bez głosów?
Mając więcej głosów. 51%. Mając więcej głosów. Mając więcej głosów.
Ale jak pan chce? Jeszcze więcej? Dostał pan 10?
Ależ oczywiście.
Teraz pan
w 27 roku, w 27 roku Konfederacja powinna być w parlamencie nie w sile 18 posłów, tylko kilkudziesięciu albo stu kilkudziesięciu. I wtedy zacznie się poważna rozmowa. Wtedy siądziemy do stołu negocjacyjnego.
Ale z kim rozmowa? Ale macie przewrócić stolik. Przypomnę, program wyborczy.
W demokracji osiąga się efekty poprzez postawienie warunku pozostałym graczom i spowodowanie, że część programu własnego zostaje zrealizowana. W ten sposób się działa.
Ach, część! To po co pan cały obiecywał?
Cały będzie, jak będzie 50% plus 1. To mogę zagwarantować.
Ale a kiedy będzie 51% plus
1? To jest pytanie do Polaków.
Czyli
to jest
pan
pytanie do wyborców.
Deklaruje coś, ale nigdy pan nie wie, kiedy będzie się pan musiał z tego wywiązać.
Cała demokracja, panie redaktorze, pan doskonale to wie, pan mnie tu próbuje zapędzić w kozie róg, a doskonale pan wie, że cała demokracja tym polega, że poruszamy się w pewnym polu niepewności. Niepewności,
żeby polityków zapędzać w kozi róg, kiedy mówią nielogicznie, nieetycznie, kłamią.
I to w 100%
tak
popieram.
Od tego jestem.
W 100% popieram. Trzeba grillować polityków, którzy mówią nielogicznie i kłamią.
Hop, hop.
Krzysztof Skowroński, masz pan zegarek? U mnie już wybiła godzina.
Wybiła godzina. Wojciech Cejrowski, Studio Dziki Zachód. Bardzo się cieszę na spotkanie za tydzień. Porozmawiamy w końcu o tym, o wiceprezydencie potencjalnym, czyli u tym, którego powołał...
O, to już ci mówię, w sieci można znaleźć rodzinę kandydata na wiceprezydenta Wolca, która wystąpiła w koszulkach, że popierają Trumpa. Czyli nawet rodzony brat tego gościa, którego Kamala Harris wzięła sobie na wiceprezydenta, wystąpił publicznie, powiedział: nigdy się nie angażowałem w politykę, ale teraz chciałbym państwu powiedzieć, głosujcie na Trumpa, a nie na mojego brata. Amen.
Zaśmialiśmy się tak jak Kamala Harris zupełnie na zakończenie studia Dziki Zachód. Pozdrawiam.
Bye.
Pozdrawiam również, dzięki.
Studio Dziki Zachód.
Jeśli państwo nas teraz słuchacie, to znaczy, że wysoko cenicie niezależność myślenia i moglibyście podpisać się też pod słowami Don Kiszota, który zwykł mawiać do wiernego giermka. Wolność, Sancho, jest jednym z najcenniejszych darów, jakie niebiosa zesłały ludziom. Niestety w dzisiejszych warunkach za wolność i swobodę wyrażania opinii trzeba płacić, aby je wybronić. I to zwłaszcza, gdy zagłusza je potężny chór mediów grających na jedną fałszywą nutę. Pomóżcie nam wyremontować nasz wehikuł Radia Wnet. patronite.pl/z/remont.
No i to jest piękny apel Małgorzaty Wołczyk, która teraz przez chwilę przebywa na wakacjach w Hiszpanii, ale wróci po 22 września. Wtedy też zaprezentujemy państwu nową ramówkę Radia Wnet. A teraz chcę bardzo serdecznie podziękować panu marszałkowi Krzysztof Bosak, lider Konfederacji, w studio po rozmowie z Wojciechem Cejrowskim. I jak...
No, ja wiedziałem, że z Wojciechem Cejrowskim nigdy nie jest łatwo, że to jest człowiek zadziorny. Natomiast myślę, że za to wszyscy Wojciecha Cejrowskiego lubimy. Przychodziłem na zwykły wywiad, nie wiedziałem, że spotkamy się w takim składzie. Natomiast cieszę się, dlatego że tak jak powiedziałem, ostatni raz mieliśmy okazję rozmawiać na żywo 5 lat temu w mojej kampanii prezydenckiej. Wydaje się, jak wczoraj, to już 5 lat minęło.
To prawda. Jest godzina 19:02, za chwilę motosport.